To, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć, to jest coś, co jest jakby z samego serca Bożego, z jego najbardziej głębokiego dna, tam gdzie Pan trzyma swoje najskrytsze marzenia i pragnienia. I to, co jest osobą Bożą w trzech osobach. Chcę wam powiedzieć, co jest po prostu najbardziej głębokim życiem Bożym. To jest właśnie miłość. Bóg, Ojciec, Syn Boży nieustannie żyją w takiej przepięknej, harmonijnej relacji przez Ducha Świętego, relacji, gdzie one się wymieniają między sobą, komunikują, po prostu udzielają sobie wszelkiej mocy, wszelkiej siły nawzajem, tak żeby po prostu też to pragnienie Boże przechodziło na Jego stworzenie, czyli na nas, kochani. I to, co Jezus Chrystus uczynił przez to, że umarł za nasze grzechy na krzyżu, kochani, dzisiaj wiemy, w pełni jest dostępne dla nas. Miłość. Miłość jest najważniejszą rzeczą, która cechuje Boga. Do tego stopnia, że Jan Apostoł powiedział, że Bóg jest miłością. Powiem wam, że to jest niesamowite. Ja wiem, że w naszych czasach ta miłość jest bardzo przechwalana. Ona jest zbyt akcentowana. Ona jest zdecydowanie przejaskrawiona. To nie jest to, co jest Bożą wolą, kochani. Nie. Miłość Boża jest czymś bardzo, bardzo konkretnym. I o tym chciałem wam właśnie opowiedzieć, o tym, jaka jest ta miłość. Ale zacznę od takiego tematu, jakim jest łaska. Bo miłość, podobnie jak i łaska, są często w naszym czasie nadużywane w tym rozumieniu, w tym, co Bóg przygotował dla nas w Jezusie Chrystusie. Dzieje się to przez, mówię o tym nadużywaniu, dzieje się to przez złą naukę i nieopartą o Słowo Boże, gdzie Bóg jakoby automatycznie zbawia i przebacza nasze grzechy. Zbawieni jednak jesteśmy łaską przez wiarę. To mówi Efezjan 2 rozdział 8 werset. A nie tylko przez wiarę, przez łaskę, przepraszam. Co czyni wszystko zależnym od naszej wiary, bo Bóg i jego obietnice są niezawodne. Czyli rozumiecie? Zbawienie ma dwa człony, dwa składniki. Jeżeli chcemy dostąpić zbawienia, musimy to przyjąć wiarą. Cóż z tego, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, kiedy nie wszyscy się nawrócą, nie będą pokutować ze swoich grzechów i nie uwierzą w Jezusa Chrystusa. Nie będą zbawieni, rozumiecie? To nie jest tak, że Jezus umarł i wszyscy ludzie będą zbawieni. Więc dzisiaj po prostu musimy to rozumieć, że to, co jest dynamiczne w tej relacji, to jest nasza wiara. Zmienia się po prostu wiara. A Bóg i Jego obietnice, łaska są trwałe, niezmienne. I kochani, chcę wam powiedzieć, że brat nasz w wierze, który żył lat kilkaset temu, Calvin niejaki, strasznie zabrnął jak to się mówi, w gąszcz po prostu. Sam się zaplątał w tym, bo po prostu on odłączył naszą odpowiedzialność i wiarę od zbawienia i sprawił, że łaska stała się cudowna ponad to, jak jest cudowna. Po prostu stała się czymś, czym nie jest. Czymś za bardzo. Dzisiaj jednak, kochani, nie będę mówił na temat łaski. Mam całe nauczanie przygotowane na ten temat, o tym, jak łaskę można utracić. To jest bardzo obszerne nauczanie, mogę powiedzieć na parę godzin nawet, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj to, co chcę mówić, to jest właśnie miłość. Bo miłość i łaska są podobne do siebie, dlatego że charis, słowo greckie, oznacza po prostu też, tłumaczone jest jako miłość czasami. Łaska i miłość są bardzo do siebie zbliżone. Łaska jednocześnie i miłość mogą być odrzucone i możemy być z niej też wykluczeni. To brzmi strasznie, ale jest dziedzina naszego życia, w której nawet największa wiara nam nie pomoże. Wiecie, co to jest? To jest brak miłości w nas. I teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka wersetów. Ten będzie dłuższy. To jest 1 Koryntian 13, 1 do 13. Nie wiem, czy ktoś chciałby. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział cały.
Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa.
13 rozdział. 13 rozdział. Tak, 1 Koryntian 13, tak.
Mhm. 13?
Tak.
Czy rozdzielony jest Chrystus?
Nie, nie, nie. 1 Koryntian. Tak, tak. To czytaj, czytaj Jelu do końca, tak.
I choćbym miał dar dobrego kopacza i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak by góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi tam nie pomoże. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, niezawisłości. Miłość nie jest dobrotliwa, nie nadęczy, nie postępuje, nie przysypuje, nie nadęcza, nie szuka ze swego, nie umorzy się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko wnosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niebie się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy się na męża, lecz gdy na męża wrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję, bo jest to duchowe, ale wówczas poznam tak, jak jest duchowe. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość.
Chwała Panu. Największa jest miłość. To, kochani, bardzo ważne, żeby wiedzieć, że miłość u Boga znaczy coś bardzo konkretnego. Ale też w kulturze greckiej, powiem Wam, słowo agape, ta miłość bezwarunkowa, powiem Wam, w języku hebrajskim miłość to jest słowo Ahab. Był taki król Ahab, nie wiem, czy pamiętacie. To wcale nie był król, który był jakiś szczególny, powiem Wam, swoim działaniem względem Boga. Też słowo miłość, agape w kulturze greckiej też ma dosyć szerokie znaczenie, ale przede wszystkim oznacza dobrą wolę lub działanie względem kogoś, po prostu, które wyraża tą dobrą wolę. Czyli miłość agape, nawet w greckim języku, oznacza, że ma też tą warstwę uczuciową, emocjonalną. To jest coś, co powoduje, że jakby zachęca mnie do kochania kogoś. Ta atrakcyjność po prostu. To jest ta warstwa, gdzie ja po prostu czuję tą miłość, ale to jest miłość, która jest moim jakby przyczynkiem do wykonywania dzieła, aktywności na rzecz drugiej osoby. Czyli to jest miłość, która popycha mnie do czynu, aktywna. To jest miłość, która jest bezwarunkowa, jednocześnie aktywna. Więc to trzeba rozumieć. Taka jest miłość agapy. To jest miłość, gdzie ja po prostu jestem całkowicie oddany drugiej osobie. I tutaj chcę Wam powiedzieć, kochani, czy wiecie, że chrześcijaństwo nie jest religią, ale jest relacją opartą o miłość, a nawet można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest wręcz miłością. Może to dziwne, ale powiem Wam tak. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest religia. To jest nieustanne, bezwarunkowe, nieograniczone i dożywotnie oddawanie miłości, czynami i przebaczenia, które dostaliśmy za darmo w niezasłużony sposób od Boga. Ponieważ Bóg dał nam wszystko w Chrystusie, my tego czasami, kochani, nie czujemy. I powiem Wam, to jest fatalny problem nasz, jeżeli my tego nie czujemy. Dlatego, że to wszystko chodzi o nas. Ta miłość, która Bogu się okazała, to jest miłość, która była tylko z powodu naszego grzesznego życia. Dlatego Jezus umarł. Nie dla kogoś innego. Tylko dla nas, kochani. Dla mnie. Dla wszystkich ludzi. Więc przeczytajmy może teraz inny fragment, bardzo znany, z Ewangelii Jana 3,16. Kto chętny? 3:16, tak.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
No właśnie, kochani, tu chcę wam powiedzieć, że to słowo wielu ludzi czyta tak w sposób trochę logiczny, bo można, powiem wam, spłycić wszystko, kochani. Ale w tym wersecie kryje się potężna głębia. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na ten werset sercem, a nie tylko logiką. Logika mówi, że także z faktu tego wynika, że dał i tak dalej. Chcę wam powiedzieć, że to jest totalne spłycenie. I tak mniej więcej działa cała kultura helenistyczna, w której my żyjemy. Oparta jest ona o rozumowanie. Ale brakuje nam tego, co jest głębią, czyli samą motywacją tego, co to powoduje. Jeżeli patrzymy, kochani, na ten werset, słowo tak oznacza po prostu miarę Bożej miłości. Zwróćcie uwagę na to słowo tak. I mówi się nawet w języku polskim, że tak bardzo ją kochał, że zrobił to i tamto. Tak analizując jakby, analogicznie po prostu podając, nie? Znacie takie przykłady? Właśnie z takich romantycznych sytuacji, ale w ogóle gdziekolwiek mówimy, że tak wiele potrzeba, żeby coś tam zrobić, to zawsze pokazuje miarę pewnej potrzeby, jaka jest potrzebna, żeby coś zrealizować. Więc tutaj, kochani, ten werset trzeba rozumieć dobrze, że miłość Boża była tak wielka, ona była tak ogromna, tak potężna, że Bóg dał swojego Syna Jednorodzonego, kochani. Ta miłość do świata, miłość do tego świata była tak wielka, że dał Bóg swojego Syna. Zobaczcie, jak cenny jest Syn dla każdego z nas. Ci, co mają dzieci, to wiedzą. Ja nie mam dzieci akurat, mam dzieci duchowe, którymi się opiekuję, ale nie mam dzieci własnych, ale każdy, kto ma swoje dziecko, czuje po prostu miłość do tego dziecka. I chcę wam powiedzieć, wyobraźcie sobie swoją miłość i teraz wyobraźcie sobie miłość Boga, który kochał swojego Syna jedynego, jedynaka, jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. I tak bardzo, jak Jego kochał, tak umiłował świat. I teraz, kochani, rozumiecie ten werset? Ten werset mówi o mierze Bożej miłości. To jest niesamowite. Mi to Bóg pokazał jakieś parę lat temu, kochani. Ja to zrozumiałem i mnie po prostu szokowało, że czytałem ten werset i nie rozumiałem, o co chodzi.
A jak inny werset jest też wykorzystany, że po Bogu jest zawsze tak, tak? I też, no ale jak tak, to tak, no to okej, okay, to nie wiem, o co chodzi.
No.
To tak i tak, aha, no tak, tak. To nie będę się przejmował, bo jak on tak, no to...
Tak, tak, ale tu właśnie chodzi o to, że to nie jest żadna logiczna spekulacja. To chodzi o zobrazowanie Bożej miłości względem nas, kochani, upadłego świata, grzesznego świata. I teraz, kochani, jest wielka rzecz w tym wszystkim dla nas, względem nas, dotycząca nas. Gdyż tak wielka miłość względem nas teraz oczekuje odpowiednio wielkie odpowiedzi od nas. To nie jest tak, że Bóg zainwestował wszystko, co miał najdroższego i najlepszego, swojego drogiego Syna oddał na wyszydzenie, ubiczowanie, skatowanie na krzyżu, by nas wykupić przez Jego śmierć i hańbę na krzyżu i teraz wylewa przez to na nas wszystkie błogosławieństwa nieba i ziemi, a my mamy teraz żyć starym swoim życiem, po staremu, tak jak żyliśmy w grzechach? Nigdy. I powiem wam, taka jest konsekwencja. Dlatego właśnie Bóg uczynił miłość prawem. I to nauczanie dzisiejsze, kochani, chcę wam powiedzieć, nazywam miłość prawem. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, dlatego że kiedy chodzimy w łasce, nie chodzimy w prawie. A Bóg zostawił jedną rzecz, która jest z starego zakonu. Bo my nie żyjemy ogólnie pod prawem, kochani. Ale miłość jest prawem. Miłość jest prawem. To jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie chodzimy w tej miłości, w tym duchu, w Duchu Świętym konkretnie, to podchodzimy pod prawo. I tutaj, kochani, wam chcę powiedzieć, że to jest coś, czego chrześcijanie nie rozumieją, bo myślą, że kiedy są zbawieni z łaski, to łaska jest wszystkim, czego będziemy doświadczać. To nie jest tak. Kiedy nie czynimy miłości, nie chodzimy już w łasce. I tu wchodzimy pod prawo, a prawo ma swoje kary. I to jest spisane w Starym Testamencie. Tutaj. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj trzeba rozumieć, czym jest wypełnienie prawa. Kiedy w kazaniu na górze nasz mistrz duchowy, nauczyciel z nieba, Pan Jezus Chrystus, używał zwrotu, a ja mówię wam, wtedy wprowadzał inne, doskonałe, nowe przymierze, które przyniósł na polecenie Boga, który, jak napisane jest w Tytusa 3:5, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Czyli wszystkie dawne mojżeszowe przykazania, w tym kluczowe 10 przykazań, zostały podniesione do Bożej ostatecznej doskonałości z powodu Jego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się Zbawicielem wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Czyli powtórzę, co to znaczy wypełnienie prawa? Jak czytamy tak zwane kazanie na górze, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, sam początek Pan Jezus zaczyna, otwórzmy może Ewangelię Jana, przepraszam, Mateusza, 5 rozdział, żebyśmy mieli to przed oczyma. To jest początek kazania na górze. Są też rzeczy, które Pan mi też niedawno objawiał. Są bardzo kluczowe. Tak, tam nie będziemy czytać, tylko chcę wam pokazać, że na początku Pan Jezus mówi błogosławieństwa, później mówi o tym, kim jesteśmy, podobieństwo o soli światłości, tak jak jest tu zatytułowany tytuł, i dalej mówi o tym, co to jest wypełnienie słowa, wypełnienie po prostu prawa, wypełnienie dawnych obietnic. Co to jest? Właśnie. Powiada, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przyjmie zakonu, aż wszystko to się stanie. Czyli to, co wcześniej Pan Jezus powiedział, nie przedem rozwiązać prawa, ale wypełnić. Czyli co to znaczy wypełnić? Podnieść do doskonałości, tak jak wam powiedziałem przed chwilą. Kochani, czyli prawo, gdyż prawo, które było dane wcześniej, nie miało mocy zbawić człowieka. Ono miało moc objawić grzeszność człowieka, tak jak mówili z do Rzymian. Musimy rozumieć, że przez prawo nie ma poznania Boga. Jest poznanie Jego charakteru, ale nie ma relacji z Bogiem w tym. Dzisiaj, kochani, musicie rozumieć, że kiedy Pan Jezus przyszedł, On podniósł stary zakon. On nie usunął go, tylko On go podniósł do doskonałości. I tutaj musimy wiedzieć, że Bóg po prostu przez kilka tysięcy lat dawał ludziom kolejne szanse, którzy jednak z wyjątkiem króla Dawida i jego wybranych proroków i sług nie rozpoznali, nie rozumieli i dlatego nie przyjęli łaski przebaczenia, nawet w tym kontekście ofiar starotestamentowych. Bo dla nich te ofiary, tradycje stały się ważniejsze niż Bóg, który dawał łaskę przebaczenia i wszelkie błogosławieństwa w Duchu Świętym, w Starym Zakonie właśnie. To było tam ukryte. Dawid to widział, król. I bardzo niewielu ludzi. Jeremiasz to widział, kochani. Nawet w Tranach czytamy, jego łaska codziennie jest nowa, mówił Jeremiasz. To było niesamowite w takiej ciężkiej sytuacji. Ludzie byli jednak tak źli, że w końcu zabili jego najdroższego syna. Dlatego Boże warunki, brak miłości są niezwykle surowe, chociaż często nam się zdaje, że tak nie jest, gdyż sami miłość traktujemy powierzchownie i lekko. Zobaczcie. Miłość nam się wydaje, że jest rzeczą jakąś taką lekką po prostu. Wydaje nam się, że to po prostu jest taka rzecz pomijalna. Bóg mnie kocha, coś takiego. To takie dziecięce dosyć, nie? Ja chcę wam powiedzieć, że to, co grozi ludziom za niekochanie innych, to wcale dziecięce nie jest. Posłuchajmy zatem Bożej nauki o miłości. To jest pierwszy temat i teraz znowu czytamy z tej samej Ewangelii z Mateusza. Zobaczcie, co jest następnym tematem. Gniew i przebaczenie. Przeczytajmy 5:21-25. Kto może przeczytać?
Wyszedliście i spowiedziano przodkom. Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień duchowy. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś im brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź, najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
Dzięki. Chwała Panu. Tyle starczy. Tak, tak. No właśnie, kochani, zobaczcie, co tu jest celem jakby tego fragmentu. To nie jest tylko przestroga, żeby nie mówić coś, ale tu jest wyraźnie pokazane, co jest jakby celem Bożym. Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim. I dalej, 25 mówi, pogódź się rychło z przeciwnikiem. O czym mówi Bóg? Po prostu. Kiedyś było powiedziane, nie będziesz zabijał. A dzisiaj po prostu mamy żyć w relacji, w miłości, w przyjaźni. Po prostu. I Bóg powiedział, że kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Jaki to jest sąd, kochani? Ja chcę wam powiedzieć, sąd będzie ogólnie jeden. To będzie sąd ostateczny, tak zwany. Sąd, kiedy zebrane będą wszystkie narody. To będzie sąd, gdzie po prostu wszyscy ludzie z całego świata, którzy umarli bez Chrystusa, staną przed sądem i Bóg im pokaże wtedy złe uczynki. Powiem wam, dzisiaj to oznacza wyrok skazujący. Jeżeli ktokolwiek powie na swojego brata coś złego. Ja chcę wam powiedzieć tutaj, że to słowo pod sąd, a dalej powiedziane stanie przed Radą Najwyższą. Jaka to jest Rada Najwyższa? To jest Rada, która będzie sądziła 12 pokoleń Izraela. Ja chcę wam powiedzieć, ta Rada to będą właśnie apostołowie. To będą ludzie, którzy są Boży ludzie. Nie wiemy dokładnie, kto jeszcze wejdzie w skład tej Rady. Ale wiemy o tym, że ta Rada będzie, to będzie Rada właśnie na tym sądzie. I tutaj wiemy, że tu są synonimy. To jest sąd i Rada Najwyższa. I ogień piekielny to są trzy rzeczy oznaczające dokładnie to samo. Ten sąd, ta rada i ogień piekielny. Dlatego, że kto idzie przed sąd, pójdzie do piekła po prostu. Kto stanie przed Radą Najwyższą, też pójdzie do piekła, kochani. Więc bądźcie pewni, że dzisiaj Bóg oczekuje od nas totalnej miłości do wszystkich ludzi po prostu. Ale tutaj szczególnie mówi Pan Jezus na brata swego, czyli w kościele. Po prostu ktokolwiek powie coś złego, może być pewien brat chrześcijanin, siostra chrześcijanka, która mówi coś złego na brata swego, na męża swego, na jakąkolwiek osobę w Chrystusie, coś złego z powodu tego, że Pan Jezus umarł za tą osobę, Pan Jezus ochroni tą osobę, a ciebie wyśle wprost do piekła. Bądźcie, kochani, tego pewni, dlatego że to jest słowo Jezusa Chrystusa. Więc dzisiaj Pan Jezus mówi nie, że tego chce. On mówi, pojednaj się z bratem swoim. I mówi, pogódź się. Dzisiaj Bóg chce, żebyśmy przebaczyli sobie nawzajem, żebyśmy się pojednali i pogodzili. To jest Jego wola. Ale jeżeli tego nie zrobimy, kochani, za ten brak miłości będziemy zesłani do piekła. I tu chcę wam powiedzieć, że to jest nauka, której rzadko usłyszycie w kościołach, niestety. I dalej chcę przeczytać sam z fragmenty też z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Od 38 do 48. 10 wersetów. Dlatego, że kochani, tutaj tłumaczyłem ten fragment sam i powiem wam, że są spore różnice oryginału z tym, co mamy jako polski przekład. Więc prosiłbym, żebyście po prostu słuchali. To będzie troszeczkę inaczej brzmiało niż to, co znacie, ale pod koniec będą spore różnice, dlatego, że w oryginale jest troszkę więcej niż w tej polskiej wersji. Tego przeczytajmy. Mateusza 5 rozdział, wersety 38. Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu, bo gdy ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto się chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A gdyby ktoś cię wysłał, byś szedł jedną milę, idź z nimi dwie. Proszącemu cię daj, od pożyczającego od ciebie nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz kochał bliskiego sobie, a nienawidział swojego brata. Przepraszam, wroga. A ja wam mówię, kochajcie waszych wrogów. Błogosławcie przeklinających was, czyńcie dobro nienawidzącym was i módlcie się za tych, którzy was znieważają i prześladują. Byście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebie, którego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz syła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli kochacie tylko tych, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? Czyli celnicy tego nie czynią? A jeśli pozdrawiacie tylko waszych braci, co lepszego czynicie? Czyli celnicy tego nie czynią? Bądźcie zatem wy doskonali, jak jest doskonały Ojciec wasz w niebie. Ja tu dodam, doskonali w miłości. Kochani, doskonali w miłości. Miłości agape, którą Bóg nam pokazał w Jezusie Chrystusie, którą później uczynił nowym przykazaniem. Kochani, to też kolejna rzecz, którą bym wam podważył wasze myślenie na temat, co jest pierwszym przykazaniem. Ale dzisiaj zadam wam pytanie. Jakie jest pierwsze przykazanie? Czytamy takie słowo z Mateusza 22. Otworzymy może Mateusza Ewangelię 22 i wersety 37 do 40. Poproszę bardzo. Mateusz 22, 37, 40. Ma ktoś? Prosimy.
31 do...
37.
37.
Do 40. Cztery wersety.
Będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliskiego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorok.
Amen. Dziękuję, kochani. Ja mam dla was tylko jedno pytanie. Czy my opieramy się na prawie i prorokach jako chrześcijanie? Jak myślicie? Chcę wam powiedzieć, że nie opieramy się na prawie prorokach. Opieramy się na nauce Pana Jezusa Chrystusa. Pośrednio tylko korzystamy z prawa i proroków, ale nie opieramy się. Opieramy się tylko o naukę Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że zakon został dany Izraelowi, a nie nam. Poganie nigdy nie otrzymali prawa. Więc prawo mojżeszowe zostało dane dla narodu Mojżesza, Izraela. Rozumiecie? Prorocy i prawo są dla Izraela. Więc kochani, jak teraz rozumieć te dwa przykazania? No i teraz, kochani, wszystko się zaraz wyjaśni. Otwórzmy Ewangelię Jana 13:34. Chwała ci, Jezu.
Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali.
Amen, kochani. Chcę wam... Nie, wystarczy. Wystarczy, dziękuję. Kochani, chcę wam powiedzieć, że tu jest wielka różnica. Jak często ludzie was zapytają, albo słyszycie nauczanie, co jest pierwszym przykazaniem, chcę wam powiedzieć, że nie jest pierwszym przykazaniem, aby kochać Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego. To nie jest nasze nowe, to nie jest nasze pierwsze przykazanie. Tu jest napisane w Ewangelii Jana pierwsze przykazanie. I czym się ono różni? Dlaczego Jezus po pierwsze nazywa je nowym? Bo ono ma inny standard. Ono ma inny wymiar. Ono jest doskonałe. Ta cała nauka Jezusa Chrystusa jest doskonała, kochani. Dlatego Jezus mówi, bądźcie doskonali. I to widać właśnie w tym przykazaniu. Nowe przykazanie polega na tym, że mamy się miłować, jak On nas umiłował, a nie jak samego siebie kochamy. Rozumiecie? Tam było napisane, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Starym. To była mała miłość, kochani. To była mała miłość. Ja mogę siebie kochać, ja mogę siebie lekceważyć. Ja mogę dbać o siebie, ja mogę siebie nie dbać. Ale tak jak Jezus zadbał o nas, to nie ma lepszego, doskonalszego przykładu. To jest największa miłość, jaka może być. To, co Jezus Chrystus nam dał, kochani. Jego ranami jesteśmy dzisiaj uzdrowieni. Jego śmierć na nasze życie. Kochani, dzisiaj bądźcie pewni, że mamy miłować tak, jak Chrystus nas umiłował. I to jest pierwsze przykazanie dla chrześcijan. To jest nasze pierwsze przykazanie. Nie stary zakon, że mamy kochać bliźniego jak siebie samego. To jest za mało. To jest za mało, kochani. Jesteśmy przestępcami prawa, jeżeli kochamy innych jak siebie samego. Bo chodzimy w starym zakonie. Tak naprawdę przeklętym prawie. Ono ma moc dzisiaj przekląć każdego człowieka, który będzie na nim się opierał. Bo ono nie ma mocy zbawczej. Zakon 10 przykazań nie ma mocy zbawczej, kochani. Zbawić może nas tylko pierwsze przykazanie, w którym chodzimy. Czyli na czym ta nowość polega? Na doskonałości tej miłości. Kiedyś miłowano bliskich, znajomych, rodzinę, a teraz my mamy możliwość, siłę kochać wszystkich ludzi, a braci kochać i siostry, jak sam Chrystus nam pokazał, miłością agapę bezwarunkowo. Rozumiecie teraz, co jest naszym pierwszym przykazaniem? Dalej czytamy o tym w Ewangelii Jana. Przeczytajmy, 15 rozdział, 12-13.
Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
Amen. Kochani, to jest właśnie to objawienie, które przyjmijcie, kochani, dzisiaj. Że nie mamy kochać innych tak, jak instynktownie to czyni matka względem swoich dzieci, jak istoty żyjące różne czynią względem siebie. Ale mamy patrzeć na miłość doskonałą Chrystusa, gorącą, do takiego stopnia, jakiego On nas umiłował. W jaki sposób? Tutaj właśnie w Ewangelii Jana 15 rozdziale Pan Jezus tłumaczy. Większej miłości nikt nad tym nie ma, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Czyli miłość praktyczna to jest. To jest miłość, która ma takie działanie, że żebyś życie oddał za swoich braci. To jest miłość, która jest naszym przykazaniem. Co to nasze przykazanie? Nakaz, to jest rozkaz. To jest nasze powołanie. Mamy tym żyć, mamy to przeżywać, kochani. Mamy o tym myśleć, mamy tak czynić. To jest przykazanie moje. To jest mój rozkaz, nakaz. Kochani, ja chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie dał żadnego innego. Żadnego innego.
Ale powiedział, że on zakonu
nie usunął. Nie. Tylko podniósł go, tak, dokładnie. Podniósł go, tak. Wypełnił, czyli podniósł. Kochani, jeszcze raz przeczytajmy o miłości. Dłuższy fragment, który też nam to przybliży. Z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału. Dlatego mówię właśnie, że miłość jest prawem, kochani. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od wersety od 7 do 21.
Pierwszy list Jana.
Tak.
co dalej?
4 rozdział, 7-21.
Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma dla nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, taki i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. A jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. A sobie, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
Chwała Panu. Dziękuję bardzo. Kochani, ja chcę, żebyście zwrócili uwagę tutaj. Tu jest znowu powiedziane w 10, że Bóg posłał Jezusa, Syna, jako ubłaganie za grzechy nasze. Ubłaganie za grzechy nasze, czyli coś niesłychanego po prostu. Tak wielka miłość. Tak niesłychana miłość. Dzisiaj, kochani, zobaczcie jeszcze raz. Werset 11 mówi, używa tego samego słowa tak. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Tutaj jakby apostoł Jan po prostu tłumaczy adresatom swojego listu, że nasza miłość ma być takiej samej rangi, skali, jakości, głębi, jak tą, którą dał nam Bóg. Więc jeżeli dzisiaj Bóg ofiaruje nam swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. Co to znaczy ubłaganie? Po prostu wolny wstęp do nieba, po prostu. Bezgrzeszność. Oczyszczenie z grzechów. Przez to, że Jezus Chrystus zabrał nasze grzechy. Dzisiaj po prostu ta niesłychana miłość, potężna miłość, domaga się, żebyśmy my, 11 werset mówi, powinni nawzajem się tak samo miłować. Zobaczcie, i to jest właśnie, na tym polega prawo miłości, Bożej miłości. Ale chcę powiedzieć, kochani, że żyjemy w złych czasach. Żyjemy w czasach, kiedy miłość ziemnie jest coraz bardziej cyniczna, coraz mniej jest czułości, przyjaźni, relacji, uprzejmości. Chcę wam powiedzieć, że to jest właśnie to, co agape traci na początku. Pierwsza rzecz, która odlatuje z relacji małżeńskiej czy z przyjacielskiej, to jest właśnie ta emocjonalna strefa. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest pierwsza oznaka miłości w naszych relacjach, ale dla Boga to już jest koniec miłości. O tym zaraz będziemy czytać, ale najpierw czytajmy z Mateusza 24, 12, jeden werset.
A ponieważ bezprawie się rozmnoży, że to miłość wielu oziębnie.
Tak, amen, amen. Tak, może tak, jeszcze być jeden werset.
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Tak, co to znaczy wytrwa? Kochani, ja chcę wam powiedzieć, że ja to wytrwa też sam rozumiałem z tego wersetu bardzo różnorako. Myślałem o wytrwaniu w sensie przy Chrystusie, wierzę. Ale teraz ja rozumiem to inaczej. Wytrwa w miłości po prostu. To jest to samo, co apostoł Jan mówi. Trwajcie w miłości Bożej, trwajcie w miłości mojej też. To jest to, co Jezus mówi, czyli bezprawie. Co to jest bezprawie? To jest duch antychrysta, to jest wszelki grzech, to jest wszelkie zło. Kiedy my pozwalamy, że grzech, cynizm pojawia się, faryzejskie grzechy, to polega na tym, że taki po prostu grzech, który nazywa się nie ja. Coś było złego, to nie ja. Ktoś coś źle zrobił, to nie ja. Po prostu zwalanie winy na innych, ale to nie tylko to po prostu. To jest wszystko, co powoduje, że sami siebie usprawiedliwiamy. Samo usprawiedliwienie jest najstraszniejszym grzechem, jaki człowiek może zrobić, bo sam się pakuje do piekła. Bo kiedy Jezus umarł za nasze grzechy, to my przez pokutę, przez upamiętanie się, możemy z tego grzechu wyjść. Przez to, że On za to zapłacił. Ale kiedy zaczynamy się sami usprawiedliwiać, w faryzejski sposób, kochani, chcę wam powiedzieć, właśnie wtedy hodujemy nasze bezprawie. I co wtedy cierpi najbardziej? Natychmiast cierpi miłość. Miłość staje się po prostu tak samo wyrachowana, cyniczna i bezużyteczna. Zobaczcie, miłość wielu oziębnie. Kto to są ci wielu? Czy Pan Jezus kiedykolwiek oczekuje miłości od świata? Nie. Ci wielu to są upadli wierzący, kochani. To są ci, którzy spadli z wysokiej wyżyny. Ale o tym zaraz będziemy czytać, ale z drugiego listu do Efezjan. Tak, bo jest taki list. Ale chcę, żebyśmy najpierw czytali Galacjan, 5 rozdział, wersety 22 i 23. Dalej powiemy jeszcze o prawie jako miłości. Amen, bracie Bolesławie.
Galacjan.
5 rozdział, wersety 22 i 23.
Owocem zaś ducha są miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
Tak. Kochani, chcę wam powiedzieć, że ten fragment się czyta bardzo lekko. Często ludzie czytają ten fragment z bardzo takim no, miłym uczuciem. I chcę wam powiedzieć, że jest ku temu podstawa. Ale trzeba czytać wszystko. Tu jest napisane przeciwko takim nie ma zakonu, nie ma prawa. Co to znaczy? Co to znaczy? Że jest prawo przeciwko wszystkiemu, co nie jest w Duchu Świętym. Co to znaczy? Że Bóg ma cały arsenał po prostu kar srogich dla tych, którzy tego nie czynią. Chcę wam powiedzieć, że to jest opisane wszystko w Starym Testamencie. Dlatego jeżeli jest zakon, to podchodzimy pod zakon ten, który napisał Mojżesz. I dalej, Torę. To wszystko to jest tam zapisane, kochani. Dlatego dzisiaj ludzie cierpią. Choroby, które przychodzą z ojca na ojca. Dlaczego? Bo to jest właśnie prawo, w którym my jako poganie nie byliśmy. Ale wchodzimy przez to, że jesteśmy grzesznikami. Grzech wprowadza nas na teren zakonu. Kochani, to jest objawienie, które Bóg mi dał. Jakim prawem ja mam być jako poganin sądzony przez prawo? Otóż mogę być, ponieważ sługą jestem grzechu, a grzech jest sądzony przez prawo. I to jest właśnie to. Jeżeli nie mam miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości dla moich braci, dobroci dla nich, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości, mogę liczyć, kochani, że przyjdzie na mnie kara zapisana w Starym Testamencie. Bo to jest właśnie Boży porządek. Bóg zniszczy wszystko, co jest złe, wraz z tym, który chce je nosić. Tak niestety będzie. Czyli pierwszym skutkiem dominacji zła w naszym życiu będzie zabranie Ducha Świętego, który daje te rzeczy. Czyli jedyny sposób na powrót do Pana to jest pokuta, czyli greckie słowo metanoia. To jest takie skruszenie serca, to jest takie rozpuszczenie naszych własnych wartości w Bożej miłości, że stanie się ono miękkie, stanie się ono podatne, poddane. Tak miękkie, tak łagodne, że będzie nim poruszał lekki, łagodny powiew Ducha Świętego, kochani. Wtedy Duch Święty, czasami Duch Święty musi dopuścić do takiej tragedii, do takiej po prostu takiej sytuacji. Ja nie chcę mówić, że Bóg tego chciał i czy Bóg to zrobił. Nie. Diabeł robi te rzeczy wspólnie z jego wspólnikiem, jakim jest człowiek. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg to wykorzystuje ku temu, żeby nasze serce skruszyć, żeby uczynić je łagodnym, lekkim, takim, którym będzie mógł poruszać Duch Święty. I chcę wam powiedzieć, kochani, dzisiaj pokuta jest potrzebna nam. Przeczytam jeszcze dwa fragmenty z Księgi Objawienia, czyli z Apokalipsy. Czytam z Objawienia 2, 1 do 5. Drugi rozdział Objawienia 1 do 5. To będzie końcówka, kochani, wcale nie będzie optymistyczna.
Drugi.
Tak.
Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z miejsca jego, jeśli się nie upamiętam.
Amen. Dziękuję, kochani. To jest zatrważające słowo. To jest drugi list do Efezjan, dlatego że to jest... Pan Jezus powiedział, napisz, czyli to jest list do Efezjan. Czyli nie jest to nazwany list do Efezjan oczywiście, ale wiemy, że to miało formę pisemną, więc był to list drugi do Efezjan. Chcę wam powiedzieć, pierwszy list do Efezjan był, to jest jeden z najpiękniejszych listów, gdzie czytamy o tym, że Bóg zaczął kontynuować pewne dzieło i je ukończy. Że Bóg, który w łasce zanurzył cały Kościół po prostu. Czytamy o tym, że dzieło w Efezie było fantastyczne po prostu. Coś wspaniałego. I kochani, chcę wam powiedzieć, że tutaj Pan Jezus docenia pewne rzeczy w Efezie. To, że nie mogą ścierpieć złych ludzi. Tych, którzy nie są... Którzy są kłamcami, nie są apostołami po prostu. Ale to, że oni czynią nadal te swoje uczynki i trud, kochani, a zapomnieli miłości, to jest to, że on powiedział, ich po prostu usunie ich cały autorytet. Przestaną być kościołem, przestaną być tym, do czego on ich sam powołał. Bycie świecznikiem to bycie światłością świata po prostu. Cały autorytet ich po prostu zostanie zmieciony po prostu. I to zobaczcie, kochani, nie wcale w sytuacji, gdzie by poszli w jakieś grzechy. Wcale nie. Zobaczcie, znam uczynki twoje i trud. To są ludzie, którzy trwają w uczynkach. Kochani, ja chcę wam powiedzieć, możemy być dobrym ojcem, matką, możemy być dobrym nauczycielem, przyjacielem i mieć wiele uczynków i trudów wkładać w nasze działania. Ale jeżeli porzuciliśmy pierwszą miłość, kochani, to czas na upamiętanie się. Upamiętanie się, czyli proces, w którym ja po prostu zdaję sobie sprawę, że spadłem z wielkiej wyżyny. Dlaczego? Dlatego, że miłość stawia mnie bardzo wysoko w oczach Bożych. Natomiast brak tej miłości to jest brak motywacji. Ja mogę mechanicznie czynić czyny, tak jak cały naród izraelski, po prostu przez bardzo długi czas, kilka tysięcy lat po prostu czynił pewne rzeczy, a zgubił wszystko, co było sednem tego. Łaskę i miłość zatracił. Nie zrozumiał po prostu. Zanurzył się cały w ciemności i grzechu. Przez to. Dlatego o tym mówi Pan Jezus. Spełnia uczynki takie, jakie pierwej. Czyli te uczynki, kochani, wcale nie były te same, co na początku. Dlaczego? Bo inne, bo ich motywacja. Kochani, to jest straszne, straszne słowo. Jak dla Kościoła, który na początku był wspaniały po prostu. To też pokazuje nam, że nie możemy siebie ciągle podziwiać z jakiejś fotografii czy z dawnych czasów, kiedy mieliśmy po prostu wspaniałe uczynki dla Pana, pełne miłości. Dzisiaj trzeba się oceniać, takim jak jestem dzisiaj. Zobaczmy jeszcze jeden fragment, kochani, do Laodycei. Objawienie 3:14-16. To będzie objawienia 3:14-16. Do 20, od 3:14 do 20.
A do anioła zboru w
Laodycei.
To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorszący, ani zim, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dokąd?
Tak, starczy. Amen. Kochani, bardzo dziękuję ciociu za to słowo. To słowo, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jak my często to słowo odnosimy do niewierzących. Zobaczcie nawet, że przy ewangelizacjach to słowo jest używane. Nie wiem, czy znacie cztery prawa duchowego życia. Ruch nowego życia używa czterech praw nowego życia i chcę wam powiedzieć, że tam właśnie to słowo jest użyte. Oto stoję, drzwi i kołacze i chcę wam powiedzieć, że to słowo jest użyte dla niewierzących, po prostu dla pogan. Ale tutaj to słowo w oryginale wcale do pogan nie jest użyte. Więc co wspólnego jest, kochani, zatem z poganinem i takim chrześcijaninem, który odpadł? Powiem wam, że wszystko. Wszystko jest wspólnego, dlatego że ci, którzy są niewierzący i ci, którzy byli wierzący, a już nie są, są ci tymi samymi grzesznikami. Ja chcę wam powiedzieć, że los tych drugich będzie gorszy, jeżeli się nie nawrócą. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, dla obydwu kategorii człowieka, niewierzącego i człowieka, który porzucił swoją pierwszą miłość Jezusa Chrystusa, zakochał się w tym świecie i pokochał ten świat. Jest ta sama recepta, jest ten sam sposób. Po prostu pokuta. Po prostu mamy to samo rozwiązanie. To jest po prostu czas, kiedy ten Kościół potrzebuje takiego samego upamiętania się, jak i niewierzący, którzy są na zewnątrz. dokładnie tego samego. Zobaczcie, że tak samo to słowo działa w przypadku wierzących, jak i niewierzących. To jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który po prostu spadł w dół, on spadł na poziom grzechu, diabła i świata. Po prostu. Więc dzisiaj, kochani, my musimy się bardzo mocno poddawać Bożemu karaniu, karceniu. Pozwalać, żeby Pan nas karcił. Jeżeli Duch nam coś mówi cichym głosem, przyjmujmy to słowo. Pozwalajmy się kierować. Pozwalajmy, aby Duch do nas mówił. Pozwalajmy, aby Duch przez nas przemawiał do innych. Pozwalajmy, aby Duch nas unosił, aby nas poruszał, aby nas motywował. Duch Boży. Zobaczcie, kochani. To jest Duch, który mówi do zborów, do kościołów. Dzisiaj wierzę, że ten kościół istnieje, dlatego że Laodycea, dlatego że wielu biblistów, którzy znają Apokalipsę, ja się z tym zgadzam, uważa, że te siedem listów odpowiada siedmiu epokom w czasach Kościoła, a Laodycea jest ostatnia, siódma. I chcę wam powiedzieć, że wielu uważa, ja też się z tym zgadzam, że Laodycea, ten Kościół, to jest opis współczesnego Kościoła, gdzie po prostu ma wiele pieniędzy, ma wiele różnych rzeczy, po prostu dóbr. Jakbyście pojechali do Pakistanu ze mną, kochani, to bym powiedział, za jednego funta, czyli za 5 zł polskich, tam się pracuje jeden dzień. Jeden dzień, kochani. Ile my pieniędzy marnujemy, pieniędzy, które w postaci żywności wyrzucamy do kosza i różnych rzeczy, które zbytkowe, które sobie kupujemy, nie wiadomo po co. Trzeba się 5-10 razy zastanowić, zanim się wyda jakieś pieniądze, a nie da na dzieło, które służy dla Pana. I żyć tak, jak się ma potrzeby, a nie to, co ma się za chcianki. Ja chcę wam powiedzieć, że mam 43 lata. Ostatni raz na wakacjach byłem, chcę wam powiedzieć, to było chyba jeden dzień tylko. Wakacje miałem, pojechałem na Orlando, Florydę. Spóźniłem się na wakacje, które miałem 7 dni. Miałem być, ale spóźniłem się 6 dni, więc byłem jeden dzień. I powiem wam, że nie był to wcale wspaniały czas dla mnie. I to były jedyne moje wakacje przez ostatnie 20 lat. Chcę wam powiedzieć, że to po prostu jest w moim sercu dzisiaj, żeby patrzeć najpierw na Jezusa, a później na cały Kościół, co jest Jego potrzebą, dlatego że dzisiaj wiem, jakie są moje potrzeby. Ale dzisiaj najważniejsze jest to, że ja był gorący dla Pana. Gorący dla Pana po prostu, kiedy świat i całe zło i grzech powodują, że mi się nie chce po prostu, jestem leniwy. Pogoda jest taka, a to tego mi brakuje, a coś tam źle i po prostu ja już odpadam od wiary prawie. Kochani, dzisiaj po prostu żyjemy w czasach, kiedy to wszystko trzeba po prostu, jak powiedział ktoś, po prostu musi przychać, spychać i wyrównać. Po prostu. To nie jest czas, kiedy my musimy się nad czymś zastanawiać. Po prostu trzeba fundamenty kłaść od nowa, paść na kolana, wołać Pana: Panie, przebacz mi moją letniość, przebacz mi. To słowo, którym Pan Jezus czytaliśmy przed chwilą, Cię wypluje, to jest naprawdę powiedziane, jest po prostu zwymiotuje. To jest coś strasznego, bo to jest do nas, do chrześcijan, do wierzących, kochani. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, z tej całej Apokalipsy po prostu, tam jest niewiele zachęty dla tych, którzy mają być zwycięzcami. Tam jest mowa o zwycięzcach, ale ze zborów, które miały raptem kilkanaście, kilkadziesiąt osób w dużych miastach. I wśród tych małych zborów Pan Jezus potrafił zrobić taką czystkę po prostu, że niewielu ludzi z tego zboru było zbawionych. Ja wierzę, kochani, że dzisiaj my się przejmiemy tym wszystkim, co mówi właśnie to pierwsze przykazanie. Mamy kochać taką miłością, jak umiłował nas Chrystus. I to ma być nasza motywacja względem miłości Kościoła braci. I tak mamy nienawidzić grzechu. Duch Święty, który kocha, który jest naszą miłością, który daje nam tą siłę, niech będzie naszą siłą. O to się modlę, kochani, w tej chwili. Żeby Duch Święty dał nam taką siłę, abyśmy tak kochali. To jest całe słowo, które dzisiaj przygotowałem, ale kochani, wierzę, że to nie będzie słowo, ale to będzie po prostu życie, że przez te fragmenty poznacie prawdziwego Boga. Wiele nam religia przekazała jako coś, co po prostu gdzieś tam parodiuje Pana Jezusa Chrystusa, ale dzisiaj musimy żyć prawdziwym Jezusem, bo On żyje, On dzisiaj się patrzy na nasze uczynki i Jego nie da się oszukać. Można przed ludźmi parodiować chrześcijaństwo, ale jeżeli dzisiaj nasza miłość małżeńska, czy domowa, czy przyjacielska nie będzie taka, jak on oczekuje, kochani, to chcę wam powiedzieć, tytuł tego nauczania dzisiaj dałem: miłość jest prawem. Miłość jest prawem. Każdy, kto miłości nie trwa, wypada spod prawa i wchodzi pod inne prawo, które jest prawem, które potępia człowieka na wieki. Dlatego dzisiaj, kochani, życzę wam wszystkiego dobrego w szukaniu głosu, a dzisiaj pokuta Niech będzie tam wszędzie, gdzie w naszych dziedzinach i w mojej też, gdzie potrzebujemy, aby wrócić do Pana i szukać Jego dróg. Także zostańcie z Bogiem, ci, którzy słuchacie. To tyle słowa na dzisiaj.